List do Efezjan, rozdział 4. Będziemy czytać cały rozdział. Na niektóre kwestie zwrócimy dzisiaj szczególną uwagę. Proszę więc was, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Jedno jest ciało i jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Dlatego Pismo mówi, wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw wstąpił do niższych regionów ziemi. Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową, w Chrystusa. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Przeczytam może potem tą drugą część. Ale najpierw wróćmy do początku. Ponieważ cały rozdział mówi o Kościele i to w takich właściwie dwóch głównych aspektach. Paweł pisze na początku, żebyśmy postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliśmy wezwani. I to oznacza, że z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością mamy znosić jedni drugich miłości. Starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Niestety tak jest, że ludzie, dopóki jesteśmy w tych ciałach, nawet jeżeli jesteśmy odrodzonymi ludźmi, nawet jeżeli tworzymy ciało, tworzymy kościół, to przychodzi nam znosić jedni drugich miłości. I kiedy przychodzi nam znosić jedni drugich, to zaczynamy widzieć, że jesteśmy po prostu różni. Łatwo byłoby nam znosić siebie nawzajem, gdyby każdy był taki jak każdy z nas. Czyli gdyby każdy inny był taki jak ja, to nie byłoby najmniejszego problemu. Ale Pan Bóg tak nas ukształtował i tak nas stworzył i tak nas scalił właśnie po to, żebyśmy znosząc jedni drugich miłości, ucząc się znosić jedni drugich miłości, żebyśmy w ten sposób między innymi byli kształtowani. Jest taki fragment, który kilka może przeczytam z przypowieści Salomona, który mówi o o takich właśnie interakcjach, jak to się mówi, między ludźmi. I nam się to bardzo często zdarza i nam się to bardzo przydaje. Pierwszy fragment to będzie Księga Przypowieści albo Przysłów, 27 rozdział, werset 17. Czy ktoś ma Brytyjkę przy sobie? Masz, to przeczytaj Przysłów, Księgę Przypowieści albo Przysłów 27:17. Nie pamiętam dokładnie tego wersetu, ale wiem, że on jest inaczej przetłumaczony niż tu.
Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładzi człowiek.
Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swego bliźniego wygładza człowiek. 27:17 tutaj w uspółcześnionej gdańskiej jest tak. Żelazo ostrzy się żelazem, tak człowiek zaostrza oblicze swego przyjaciela. Jest różnica oczywiście między jednym a drugim. Ogólnie widać, że mniej więcej idea jest ta sama. To znaczy, że człowiek jeden drugiego potrafi kształtować w pewien sposób. Jest używany do kształtowania bliźniego, do kształtowania brata czy do kształtowania siostry. I akurat bardziej bliżej oryginału jest to tłumaczenie, które jest w gdańskiej. To znaczy, że żelazo ostrzy się żelazem, tak człowiek zaostrza oblicze swego przyjaciela. I dobrze jest mieć to na uwadze. Z jednej strony ostrzymy się. To znaczy, musi być tarcie. Ono jest nieuniknione i dlatego Paweł mówi, że znosić siebie należy, ponieważ to tarcie będzie nas kształtować. Ono może zaostrzyć nawet oblicze. To jest to samo słowo mniej więcej, co zasępić. To jest to samo, co kiedyś gdzieś na początku jest napisane o Kainie, że zasępiło się jego oblicze, bo czynił źle. I musimy mieć na względzie to, że my jesteśmy w stanie naszym zachowaniem czy tym tarciem, które jest między nami, człowieka, czy brata, czy siostrę zasmucić, zasępić, zaostrzyć jego oblicze. Na dłuższą metę to być może jest nawet tak, i nie wiem, co mieli na myśli tłumacze warszawskiej, ale na dłuższą metę jest może i tak, że człowiek wygładza zachowanie swego bliźniego, to znaczy powoduje takie zmiany, które są konieczne, bo bez istnienia drugiego człowieka, bez istnienia braci i sióstr, nie wiedzielibyśmy, gdzie jesteśmy. Nie wiedzielibyśmy, jaki mamy punkt odniesienia. Zauważcie taką prostą rzecz, że każdy z nas, gdyby był sam, gdyby nie było Kościoła, to on nie obserwowałby własnych reakcji w tarciu z innymi. Czyli krótko mówiąc, my nie mielibyśmy takiego wglądu w to, jak się zmieniamy albo jak się nie zmieniamy. I czasem jest tak, że doznajemy jakiegoś zawodu na przykład, że mamy sytuację, w której ktoś nas w jakiś sposób rozczarował z braci, z sióstr, i postąpił inaczej, niż myśmy sobie to wyobrażali. Czyli krótko mówiąc, nasze oczekiwania się nie zgadzały z tym, co się stało. Najczęściej jest tak, że my wtedy zaczynamy myśleć głównie o nim, o tej drugiej osobie. To znaczy, coś takiego się stało, on coś takiego zrobił, nie spodziewałem się tego po nim i ogólnie przenosimy nasze myślenie na tą drugą osobę. Ale ważniejsze jest to, żeby pomyśleć wtedy o sobie. W tym momencie, to znaczy jak ja reaguję, co się ze mną dzieje i wyciągnąć z tego wnioski. I wnioski powinny być takie, żeby prosić Pana Boga, żeby nam pokazał, czy które nasze reakcje są do zmiany. Co takiego się z nami dzieje, co my zauważamy, żeby nam pokazał to i żebyśmy mogli w przyszłości zmienić nasze zachowanie. Bardzo często to jest to, że my używamy za dużo słów, że my zaczynamy za szybko różne rzeczy podejrzewać, że budujemy sobie teorie na podstawie tego, co ktoś zrobił albo czegoś nie zrobił. Zauważcie, jak to jest często spotykane. Ja sam mam z tym problem i to do mnie czasem wraca, że w momencie, kiedy następuje takie tarcie, kiedy albo ktoś zasmuca mnie, albo ktoś ja kogoś zasmucam, no to ja się kolejny raz dowiaduję, że ja nie stanąłem na wysokości zadania, czy nie znosiłem go w miłości. I w Księdze Przysłów w 18 rozdziale, czyli wcześniej, jest takich kilka wersetów, to jest wersety od 19. Brat obrażony trudniejszy do zdobycia niż warowne miasto, a spory są jak rygle w zamku. Owocem swoich ust nasyci człowiek swoje wnętrze, nasyci się plonem swych warg. Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, spożyje jego owoc. I teraz w momencie, kiedy następuje takie tarcie, może być tak, że ktoś zostanie urażony, obrażony i wtedy musimy pamiętać o tym, że znacznie trudniej jest wrócić do poprzednich relacji, jeżeli my doprowadzimy do takiego stanu. Albo z drugiej strony, jeżeli my się obrazimy. Bo obrażać się też nie powinniśmy, skoro umarliśmy, prawda? Stary człowiek powinien umierać i im bardziej umiera, tym mniej się obraża. I tak już jest, że naszym duchowym wzroście jest, to jest bardzo dobra oczywiście i trafna analogia do tego wzrostu, jaki jest fizyczny. To znaczy człowiek jest maleńki, wiele mu się wybacza, bardzo się nim zajmujemy, no bo on jeszcze nawet chodzić nie umie, on płacze i tak dalej, i tak dalej. Potem zaczyna być strasznie przemądrzały, bo wchodzi w wiek nastoletni, potem jeszcze troszkę starszy jest, zaczyna być porywczy w swoim postępowaniu, w swoich myślach, a potem im starszy, tym bardziej mu to przechodzi. Zaczyna być coraz mniej porywczy, a coraz bardziej tak potrafi z dystansu spojrzeć na różne rzeczy. Między innymi dlatego, że jest bardziej doświadczony. I pamięta, już widzi to, że co można narobić owocem swoich ust. Że naprawdę można brata urazić, że można spowodować, że spory będą jak rygle w zamku, że trudno to będzie sobie potem odbudować. I jest już taka niestety zasada, którą widać wyraźnie, że im szybciej pewne rzeczy załatwiamy, tym lepiej. To znaczy, jeżeli mamy jakiś problem z bratem, z siostrą, jeżeli jest jakiś problem w kościele, im szybciej ujawnimy sprawę, im szybciej dojdziemy do tego, że problem mamy, przyznamy się do tego, że mamy problem, czy to jest z kimś, czy to w ogóle, tym lepiej. Dlatego, że ten mur, który między nami rośnie, on będzie bardzo szybko rozebrany. A czasami jest tak, że my po prostu zwlekamy, bo nie wiemy, jak się za to zabrać, bo nam wstyd, bo trudno nam przyjść do brata, do siostry, bo się boimy z różnych powodów. I teraz ten czas niestety nie na naszą korzyść nie działa. I wtedy to tarcie powoduje, że ten mur rośnie coraz większy i po jakimś czasie coraz trudniej już go rozebrać. I teraz to, że śmierć i życie są w mocy języka, to jest oczywiście w kontekście powinno być odczytywane i to wcale nie znaczy, że nasz język ma moc sprawczą, zabójczą, nie wiem, cudowną. Chodzi o to, że jeżeli już mamy siebie znosić w miłości, jeżeli mamy relacje między sobą, to pamiętajmy o tym, jaką moc mają słowa, które potrafią zranić, zniszczyć, urazić i potem trzeba będzie dużo pracy włożyć, żeby warowne miasto zdobyć. To jest ciekawy obraz, że zdobycie warownego miasta zajmuje czas, zajmuje przygotowania I czasem ktoś jest tak już obwarowany, że naprawdę minie dużo czasu, zanim my odbudujemy te relacje, które były. Wróćmy do Efezjan. Mamy się znosić w miłości, czyli przygotujmy się na to, że nie zawsze będzie łatwo. Tak jak nie zawsze jest łatwo w rodzinie, tak samo nie będzie łatwo zawsze w kościele. Starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Ta więź pokoju jest bardzo ważna. Dlatego, że po pierwsze, ta jedność ducha, która jest nam dana, nie mamy jej szukać, zdobywać, kombinować, tylko ona jest nam dana, ale zachowanie tej jedności wymaga więzi, którą jest pokój. Jest taki fragment w pierwszym liście Piotra, w 3 rozdziale. 1 Piotra, rozdział 3. Który mówi od 8 wersetu tak. Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy. Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego. Oczy Pana bowiem są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. I to jest z jednej strony, zobaczcie, jaki 8 werset jest gęsty. Bądźcie jednomyślni i o to chcemy dbać i tego pragniemy, żeby Pan Bóg dał nam w Kościele jednomyślność. Ale tej jednomyślności, o tą jednomyślność będzie bardzo trudno, jeżeli nie będziemy współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. A te cechy, one się mieszczą w znoszeniu siebie nawzajem przecież. No bo jeżeli nie będę współczujący, miłujący brata, miłosierny i uprzejmy, to jakżeż ja go będę znosił? Muszę się pogodzić z tym, że jest inny. I tak jest w kontekście Kościoła. To znaczy każdy z nas jest jakiś. Są ludzie, są sprawy i są nasze cechy, które ulegają szybszym przemianom. Są takie cechy, które są bardzo trudne i nam się czasem wydaje, że brat albo siostra to są już niereformowalni całkowicie. I to też trzeba znieść w miłości. I bardziej będzie Pan Bóg działał, kiedy będziemy to w miłości znosić, niż wtedy, kiedy będziemy próbować go w jakikolwiek sposób naprawiać. Po ludzku. W tym wszystkim, to znaczy w kontekście Kościoła, mieści się coś, co, na czym między innymi zbudowany jest Kościół. Czyli rodzina, czyli małżeństwo. I o tym jest mowa w rozdziale 3 u Piotra wcześniej. I tam jest taki niesamowity werset, który ja odkryłem, kiedy zacząłem czytać Biblię Gdańską, do mężów akurat, czyli do mnie. Werset 7. Mowa jest o tym, jak żyć z żonami. Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę żywota, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. Ja tego akurat w tej warszawskiej Biblii nie czytałem, takiego tłumaczenia, ale ono jest niesamowite. Z żoną trzeba żyć umiejętnie. Jeżeli nie umiemy, to trzeba prosić Pana Boga, żeby nas nauczył. To oczywiście będzie trwał, ale ta umiejętność jest związana z szacunkiem, dlatego że one są współdziedziczkami łaski żywota, a także z tym, żeby widzieć i szanować słabość naczynia kobiecego. One są inne niż my. I tak samo musimy szanować i okazywać też jako czasem słabszym musimy okazywać też szacunek. Słabszym w Kościele. I umiejętnie z nimi postępować. Dlatego nie wolno oddawać złem za zło, nawet myśleć o tym, tylko starać się szukać pokoju. Czyli jeżeli chcemy, żeby była jedność ducha, to jeżeli chcemy więzi pokoju, to musimy o ten pokój zabiegać. I ten pokój będzie wtedy, kiedy będziemy się nawzajem szanować, kiedy będziemy, nie będziemy szybcy w ocenianiu pewnych sytuacji, dlatego że naprawdę coraz więcej widzę, że za szybko oceniam ludzi, za szybko oceniam pewne ich decyzje i powinienem był się powstrzymać, nie być porywczy. To nam naprawdę dobrze robi. A Pan Bóg pracuje w czasie. Dlatego trzeba pamiętać, że jeżeli będziemy to robić, to trzeba powstrzymać język od zła, nie wypowiadać zbyt dużo słów, zbyt szybko i szukać pokoju, dążąc do niego. Wracamy do Efezjan. Dalej jest napisane o tym, co mamy wspólne. To znaczy, że jeżeli jest jedno ciało, jeden duch, to jest wszystko dla nas oczywiste. I teraz 7 werset mówi, każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Czyli nie ma takiego w Kościele człowieka, nie ma takiego brata, nie ma takiej siostry, któremu nie została dana. W związku z tym w sumie każdy z nas ma tą łaskę, która może umożliwić mu znoszenie się nawzajem w miłości. Z pokorą i z cierpliwością. A z pokorą między innymi dlatego, że inni ludzie są właśnie inni i musimy to uznać. Jeżeli grzeszą, to mamy do brata pójść, ale jeżeli to jest po prostu ich cecha taka, a nie inna, Bóg ich będzie zmieniał. Dalej jest napisane, że Pan Jezus ustanowił pewnych ludzi prorokami, innych ewangelistami i tak dalej do budowania Kościoła i przysposobienia świętych. Dochodzimy wszyscy do jedności wiary, to jest pewien proces, abyśmy nie byli już dziećmi miotanymi, unoszonymi i każdym powiewem nauki i tak dalej. Lecz, 15 werset, będąc szczerymi w miłości, to jest druga sprawa, o której tutaj Paweł pisze, znosząc się nawzajem w miłości i będąc szczerymi w miłości. Czyli można się znosić nawzajem, udając, że nie ma problemu. Ale to jest samobójstwo dla Kościoła. Jeżeli my się znosimy nawzajem w miłości, to również powinniśmy być w miłości szczerzy. I tylko wtedy będziemy wzrastać we wszystkim w tego, który jest głową, czyli w Chrystusa. Dlatego, że Pan Bóg brzydzi się, Pan Jezus brzydzi się nieszczerością, brzydzi się tym kwasem, o którym mówi uczniom, czyli obłudą. Łatwo jest budować pewną społeczność po ludzku, tylko że to wszystko się rozpadnie oczywiście. Można sobie zbudować taki pozór Kościoła, okłamując się nawzajem, że coś jest inaczej niż jest. Ponieważ z Niego, czyli z Pana Jezusa, całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu do budowania samego siebie w miłości. Znowu mamy to określenie w miłości. I znowu mamy słowo każdego. To znaczy, że to całe ciało jest tak zespolone, że działanie każdego członka stosownie do jego miary jest potrzebne. Czyli krótko mówiąc, w Kościele nie ma kibiców. W Kościele nie ma ludzi, którzy są niepotrzebni, którzy nie działają, nie rzutują na całość. Bez względu na to, czy jesteśmy młodzi w wierze, czy jesteśmy starsi w wierze, nasze zachowanie, to co robimy, to co czasem nie robimy, to wszystko rzutuje na całość. I teraz trzeba pamiętać o tym, że każdy z nas ma odpowiedzialność za to, jak rośnie ciało. I dlatego to znoszenie się nawzajem, to szanowanie się nawzajem, to zauważanie, że jesteśmy inni, dotyczy po prostu każdego z nas. Nie tylko tych, którzy są starsi w wierze. Oni powinni mieć więcej wyrozumiałości dla tych młodszych i ciężarów powinni więcej nosić, tych słabszych oczywiście. I ci słabsi, którzy dzisiaj wzrastają, przyjdzie taki dzień, kiedy oni będą nosić ciężary tych, którzy później będą po nich słabsi. I dlatego każdy musi wiedzieć o tym i powinniśmy tak rozumować, tak to widzieć, że, nie wiem, dzisiaj ktoś jest starszy, głosił Ewangelię następnemu bratu i powiedzmy, że głosiliśmy Ewangelię Grzesiowi, tak? Grzesiu głosił Ewangelię Leszkowi. Potem był Sebastian. I teraz przychodzi taki moment, kiedy to oni będą się zajmować kolejnymi. Czyli trzeba do tego dorastać i trzeba mieć świadomość swojej odpowiedzialności za całość, że każdy jest członkiem rozwijającego się ciała. I teraz w 17 wersecie Paweł przechodzi do tego, co nam przeszkadza. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu. Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest z powodu zatwardziałości serca. Oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Czyli Paweł mówi, pamiętajcie, jacy kiedyś byliście i nie powtarzajcie tego błędu. Poganie, ludzie niewierzący, oni też mają swoje obserwacje. Mają swoje obserwacje na podstawie tam wielu pokoleń i czasami słyszymy czy znamy różne przysłowia, które właśnie zostają wykształcone na podstawie obserwacji wielu pokoleń. Jednym z tych przysłów, które jest w Polsce, tak funkcjonuje, jest to, że nie pamięta wół, jak cielęciem był. To znaczy jesteśmy już teraz w pewnym miejscu naszego życia, ale kiedyś byliśmy inni. Nie mamy do tego wracać w takim sensie, żeby tak żyć. Ale pamiętajmy, że tacy byliśmy. To nam da dwie rzeczy. Po pierwsze, obrzydzenie do tego, jacy byliśmy. A po drugie, jeżeli ktoś będzie podobny do nas w przeszłości, to będziemy mieli więcej dla niego zrozumienia, będziemy mogli więcej mu usłużyć, lepiej. Czyli krótko mówiąc, nie żyjemy tym, co było, ale pamiętamy, co było. To jest mniej więcej tak jak z przebaczeniem. Są rzeczy, których my wybaczyliśmy, odpuściliśmy. My już tym nie żyjemy, to nas już nie dotyka, ale pamięć została, bo to nie zostało wymazane z naszego, że tak powiem, twardego dysku, za przeproszeniem. To jest. Tylko my już nie odnosimy się do tego emocjonalnie. Z czasem coraz bardziej. Więc nie róbcie tego. Nie postępujcie już więcej jak kiedyś. Bo nie tak nauczyliście się Chrystusa, lecz jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że to, co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze. O ile dobrze pamiętam, to w tej warszawskiej jest oblec i przyoblec, tak? Natomiast to jest taki bardzo ciekawy obraz, że ten stary człowiek powinien zostać zrzucony. I czasem mi się tak wyobrażam sobie, że on po prostu rzuca się na nas od czasu do czasu, wskakuje nam na plecy i my musimy go zrzucić, bo nasze stare zachowania wracają do nas. One wracają coraz słabiej, im z czasem wzrastamy, ale trzeba go zrzucić, bo on jest kierowany rządzami. I trzeba się, zrzucając tego starego człowieka, trzeba się odnowić w duchu waszego umysłu. To znaczy nasz umysł to jest coś, co jest przemieniane w związku z tym, że Pan Jezus mieszka w nas przez Ducha Świętego. W związku z tym stary człowiek może zostać zrzucony. My nie jesteśmy już jego niewolnikiem i o tym trzeba pamiętać. My nie jesteśmy już jego niewolnikiem. Mamy się przyoblec, to jest 24 werset, w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Czyli zrzucam z siebie tego starego, przyoblekam się w nowego i mam świadomość tego, że po pierwsze tamten został pokonany i ja już nie jestem jego niewolnikiem, a po drugie ja go nie znam, ja nie chcę go znać. To do mnie może kiedyś tam od czasu do czasu wracać, bo jeszcze jestem w tym ciele. Ale ja jestem stworzony przez Boga według sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Do tego mam dążyć. Wszelka moc, wszelka łaska jest mi dana. Tylko chcę z niej korzystać. I teraz dlatego, werset 25, odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. To jest powrót do tego, co mówiliśmy wcześniej. Jeżeli my chcemy przyoblec się w nowego człowieka i nie kierować się starymi nawykami, starymi rządzami, nie wracać do starego życia, to odrzuciwszy kłamstwo, musimy mówić każdy prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. I tego bardzo często w Kościele brakuje. Przede wszystkim zrozumienia tego, że ponieważ jesteśmy członkami jedni drugich, czyli jesteśmy współzależni, to jeżeli nie będziemy mówić sobie nawzajem prawdy, w miłości oczywiście i we właściwych motywacjach, to zginiemy. Dlatego, że to, co jest ukryte, nie będzie ujawniane wtedy. I wtedy zaczniemy, ukrywając, udawać kogoś, kim nie jesteśmy, coraz więcej będzie hipokryzji, i zbudujemy coś, co będzie tylko wydmuszką. Więc odrzuciwszy kłamstwo, mówmy prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, 26, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Jeżeli się gniewamy, to w tym gniewie nie powinno być grzechu. Bóg się gniewa, bo Bóg jest święty. I on nie grzeszy w ten sposób. Istnieje coś takiego jak święte oburzenie czasem. Mamy słuszne powody, żeby się oburzyć. Ale to nie powinno nas przyprowadzić do grzechu. Jeżeli już, no nawet jeśli się gniewamy słusznie, to nie powinno to trwać długo. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I nie dawajcie miejsca diabłu. Tam gdzieś indziej jest, nie dawajcie diabłu przystępu w innym tłumaczeniu. Kto kradnie, więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I to jest ten werset 30, jest w tym kontekście bardzo ważny. To znaczy naszym językiem, naszymi zachowaniami, naszym brakiem pewnych zachowań, czyli zaniedbaniem, my możemy zasmucać Ducha Świętego. I dlatego Paweł mówi, tego nie róbcie. Żeby nie doszło do tego, że jak go zasmucicie, jak go będziecie gasić, jeżeli będziecie zatwardzać te wasze serca, póki Duch Święty jeszcze mówi, to tego nie róbcie, to w końcu staniecie się coraz mniej czuli na Boży głos. I dlatego wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. No wracamy na chwilę do tego, że brat się obraził, tak? I teraz z jednej strony jak najszybciej powinniśmy tą sprawę uregulować, a z drugiej strony, no oczywiście on jak najszybciej powinien nam przebaczyć. Kontakt jest dwustronny, to znaczy my idziemy prosić o odpuszczenie, on nam odpuszcza. My się nie boimy przyjść prosić o przebaczenie, a on nie absolutnie ani chwili nie zwleka, tylko wie, że on powinien nam odpuścić. Dlaczego? Ponieważ Bóg przebaczył mu w Chrystusie. Nie wolno tego robić, żeby człowiekowi nie odpuścić grzechu. Jeżeli już tak jest, że przychodzi ktoś, brat do nas czy siostra i mówią nam wybacz, to choćby przyszedł 77 razy, jak mówi Pan Jezus, to należy to zrobić. Pamiętając, że jeżeli my nie odpuścimy naszemu bratu, to Bóg nie odpuści przewinień naszych. I wtedy nawet do modlitwy nie można stanąć. I to jest przerabiane bardzo często w małżeństwach. Więc jeżeli na przykład jest sytuacja, w której no, jak to ciśnienie, jak to dzisiaj było powiedziane, się robi, tak? To ciśnienie należy jak najszybciej spuścić, żeby się można było modlić. Teraz, jeżeli to nie zostanie załatwione, to może wpłynąć na Kościół, jeżeli to będzie gdzieś ukrywane. I to samo jest między nami. Czyli przebaczanie sobie nawzajem z pamiętaniem o tym, że Bóg przebaczył nam w Chrystusie, więc my nie powinniśmy mieć odwagi nie przebaczyć. To jest również element znoszenia siebie nawzajem w miłości. Pamiętajmy, że jesteśmy różni. Przyjmijmy to do wiadomości. Zobaczmy, że nam jest to potrzebne, ponieważ tak Pan Bóg stworzył wszystkich nas i w Kościele nas zgromadził, żeby nas kształtować. I to, że nas kształtuje w ten sposób, to jest błogosławieństwo, bo inaczej nie moglibyśmy wiedzieć, jacy jesteśmy i jak bardzo jesteśmy do przodu albo do tyłu w naszym rozwoju duchowym. Czyli doceńmy pewne rzeczy. Na przykład to, że brat jest inny. I te nasze oczekiwania, które mamy, czasami zbyt śmiałe, bo są oparte na tym, co my byśmy chcieli. Czyli na tym, jacy my jesteśmy. My sami dla siebie jesteśmy punktem odniesienia w tym momencie. To jest niedobre. Módlmy się o to, żeby te oczekiwania nie były takie, jak są być może i potem jesteśmy rozgoryczeni. I wtedy, kiedy tak będzie, wtedy, kiedy tak będziemy postępować, kiedy o to się będziemy modlić, to wtedy rzeczywiście ciało będzie harmonijnie wzrastać, ono będzie zespolone dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary. I będzie się przyczyniało sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Amen.